kiedyś chyba po prostu myślano, że dziecko to materiał na człowieka. To nie jest gotowy człowiek.
I jest w zasadzie takim niegotowym dorosłym, który musi dopiero przejść do tego etapu dorosłości. Wtedy jest pełnoprawnym obywatelem.
A w tej chwili ono od początku jest podmiotem. Ono od początku jest takim samym człowiekiem jak dorosły, a nawet takim, którego bardziej trzeba chronić, zabezpieczyć te wszystkie jego potrzeby.
Przychodzi płaszczyzna emocjonalna, bezpieczeństwa wewnętrznego, jakiegoś poczucia stabilności. Jest ta świadomość w rodzicach, w społeczeństwie, że o to też się dba. Ja mam przynajmniej takie wrażenie.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jesteśmy na półmetku podróży przez dzieciństwo. To trzeci z cyklu odcinków poświęconych nie tylko wystawie Dzieciństwo, ale również dzieciństwu jako takiemu. Ja nazywam się Łukasz Gackowski, goszczę dzisiaj w kuratorium etnograficznym naszego muzeum. Ze mną w studiu Agnieszka Grabowska i Małgorzata Kunecka.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Kuratorki wystawy Dzieciństwo, a dzisiaj będziemy rozmawiać o powinności. Zostały nam jeszcze trzy tematy. Wystawa jest podzielona na takie sektory tematyczne. Zostały nam powinność, frajda i autonomia, a dzisiaj się zajmiemy powinnością. I wiecie co? Ja dzisiaj trochę zacznę. Bo przed nagraniem tego odcinka zrobiłem sobie mały taki sondaż. Pewnie nie można by tego nazwać badaniem etnograficznym, ale kilka osób od nas z muzeum popytałem o dzieciństwo i o powinność. Tylko słabość tego badania jest taka, że wszystkie są te osoby z mojego pokolenia. Ale zauważyłem pewien wzorzec. Mam tutaj notatki. Jak
a przypomnij mi, jesteś który rocznik?
Ja jestem rocznik 85. Więc chyba wszyscy się mieścimy w pokoleniu Magdy. I powtarzają się pewne schematy. Okazuje się, że jako dzieci, większość z osób, z którymi rozmawiałem, którzy właśnie są uczestnikami tego samego pokolenia, zaczynały swoje powinności dziecięce od takich drobnych rzeczy domowych, takich jak wycieranie kurzu, jakieś porządki. Ja tu się przyznałem, że takim pierwszą rzeczą, którą pamiętałem dobrze pamiętam ze swojego dzieciństwa, to jest sprzątanie łazienki.
To ambitnie.
Ja byłem jedynakiem, ale często się pojawia też opieka nad bratem czy siostrą, ogólnie nad młodszym rodzeństwem. Co ciekawe, wszyscy z nas w jakiś sposób robili zakupy, ale też się okazuje, że bywało z tym różnie. Oczywiście kuchnia, tak? Święta się tu automatycznie nam pojawiały, kto zawijał gołąbki. I zwierzęta też się pojawiają dosyć licznie. Oczywiście wszyscy mieliśmy chomiki, a jedna z koleżanek sama adoptowała kota i tata powiedział, że ten kot przeżyje tylko wtedy, kiedy ona się będzie nim dobrze opiekować, więc miała jakby tutaj taką stuprocentową powinność utrzymania tego kota przy życiu. Co ciekawe, się udało i rozpoczęło jakąś tradycję rodzinną, która dzisiaj się objawia tym, że tych kotów jest bodaj cztery w tym domu. I zacząłem od tego dlatego, że na wystawie Dzieciństwo tych powinności mamy całkiem dużo i te, które na przykład właśnie mi się wydają takie dosyć oczywiste z mojego wspomnienia dzieciństwa i jak się okazuje nie tylko mojego z tego pokolenia, zupełnie nie są czymś, co dzisiaj jest dla dzieci oczywiste i również dla tych pokoleń wcześniejszych, jak chociażby Janka, no też myślę, że byłyby taką dosyć lekką wizją tych powinności, które należy zrobić.
Ja myślę, że te wymienione czynności, które wyszły ci w twoim badaniu, one są pokrewne z moimi czynnościami. Myślę, że Małgosiu, z twoimi tak samo.
No tak, wszyscy jesteśmy pokoleniem Magdy.
Tak. Ten przykład z tym kotem, który podałeś, że kot przeżyje pod warunkiem, że będzie to dziecko się nim zajmować, trochę przypomina mi moją świeżą historię z psem. Wzięłyśmy z moimi córkami psa, bo one generalnie bardzo chciały i powiedział, że się będą nim zajmować i tak dalej, więc pies żyje dzięki mnie, czyli matce. Mam takie poczucie, że nie wiem, czy to jest brak konsekwencji z obecnych rodziców, oczywiście też nie generalizuję, może to jest brak konsekwencji mnie, mojej braku konsekwencji. Natomiast te wszystkie zadania, które ty wymieniłeś, moim zdaniem to były takie, to jest jednak wyraz troski, czyli takiego nauczenia się odpowiedzialności, obowiązku, te drobne prace domowe, które miały cię przygotować do tego, żebyś potem też umiał sobie coś ugotować, uprać. Oczywiście to się zupełnie zmieniło w stosunku do tego, co było u Janka i Hani, gdzie te obowiązki były nadmiarowe i jakby nieprzystosowane do chociażby fizycznych możliwości dzieci, ta pasionka czy takie obowiązki związane z prowadzeniem domu na przykład.
No, przynoszenie węgla, prawda? Albo węgla, wody w wiatrze.
Dokładnie.
Bo to jakby przerastało takie, tak jak powiedziałaś, fizyczne możliwości człowieka, który miał kilka lat.
Tak. Wydaje mi się, że Tylko nie chciałabym, żeby robię za dużo dygresji, ale nie chciałabym, żeby znowu wypłynęło to, o czym rozmawialiśmy w poprzednim naszym spotkaniu, że moje dzieciństwo było najlepsze, ale jednak te obowiązki, które były w trakcie naszego dzieciństwa, chyba mogę tak powiedzieć, bo wszyscy jesteśmy z pokolenia Magdy, były jednak na naszą miarę. Teraz przeniosły się akcenty z tymi obowiązkami. Natomiast to, co było u Hani i u Janka, no i też trochę pewnie i u Andrzeja, było ich za dużo w stosunku do tego, co mogły dzieci, tak kolokwialnie mówiąc, udźwignąć, prawda? Mm-hmm.
Tak, chociaż teraz te akcenty się, powiedziałaś, przeniosły i nasze dzieci współczesne też są bardzo obciążone, mm-hmm. tylko inaczej. Mm-hmm. One nie są obciążone tak jak Janek czy Hania noszeniem węgla czy pracą w polu, ale one na przykład mają tak ogromną ilość zajęć szkolnych, pozaszkolnych, prac domowych, sprawdzianów, że one tak naprawdę może dlatego rodzice trochę podświadomie nawet ściągają z nich te mm-hmm. obowiązki, bo widzą, że to jest też takie trochę koło zamknięte, bo część tych obowiązków to rodzice sami na dzieci narzucili, na przykład naukę dodatkowych języków, czy jakieś zajęcia sportowe, artystyczne, czy tak zwane te wyrównawcze. Ale no jest tego tak dużo, czego na naszej wystawie symbolem jest ten plecak na kółkach i przeładowany taki plan lekcji, że nie do końca pewnie te wszystkie dzieci mają kiedy, nie wiem, ścierać kurze czy zawijać gołąbki. Może one by miały nawet z tego większą przyjemność niż, nie wiem, z nauki słówek, z kolejnego języka.
Ale ja tak trochę przewrotnie o tym powiedziałam, bo mi się wydaje na przykład, że moje córki, szczególnie ta młodsza, no to ma ogromną frajdę w tym, że pomaga mi w kuchni i coś ze mną przygotowuje.
Ale ona jeszcze nie ma właśnie tych obciążeń szkolnych, prawda?
No nie ma obciążeń, to prawda.
A poza tym jeszcze jedna rzecz. Ja sobie przypominam ze swojej szkoły, na przykład podstawowej oczywiście głównie, że myśmy mieli też w szkole szereg takich obowiązków w rodzaju. Mieliśmy kwiatki w klasie i te kwiatki się podlewało, przesadzało i tak dalej. Nie wiem, malowało się klasę, myło się ławki. Też mieliśmy rybki i chomiki w pewnym momencie w klasie. I mieliśmy dyżury przy tych zwierzakach. Kto karmi tam w jaki dzień te zwierzaki, kto tam w którym tygodniu sprząta klatkę. I myśmy to rzeczywiście robili. Czyli szkoła, jakby to nie były tylko te obowiązki takie związane z nauką, nie wiem, matematyki czy polskiego, ale myśmy też robili takie, no uczyliśmy się odpowiedzialności za różne rzeczy i istoty, które tam mieliśmy pod opieką.
Ja to prawda, ja też malowałam klasę matematyczną, jedenastkę, pamiętam do tej pory, wyklejałam kotangesy i tangesy. Chociaż do tej pory ich nie rozumiem z folii takiej na szybach. Pozdrawiam moich kolegów, może mnie słuchają, z 8A. Ale na przykład moja szkoła była przy parku miejskim i grabiliśmy liście, które przejeżdżały wozy jeszcze wtedy i przyjeżdżali rolnicy i zabierali je do ocieplania kopcy na ziemniaki. Tak, i jeździliśmy do Janowa, do takiej miejscowości znanej z sadownictwa i z przetworów tych owoców. I tam na przykład zbieraliśmy jabłka. No i to nam się to podobało generalnie, bo nie mieliśmy lekcji, wiadomo.
No dokładnie, ale to było też takie... były te dodatkowe aktywności, które były trochę ucieczką od tych lekcji, ale też myślę, że bardziej pamiętasz właśnie to, że byłaś zrywać te jabłka,
no tak,
niż to, co by było w tym czasie na lekcjach. Tak. Albo, nie wiem, to, że prowadziło się kronikę klasową. Mi się wydaje, że teraz jest trochę takie podejście, że na to wszystko szkoda czasu i
A pamiętasz na przykład coś takiego...
Ładuje się więcej wiedzy w te dzieci, a ta wiedza gdzieś tam im ulatuje.
Albo na przykład, nie wiem, czy wy pamiętacie takie gazetki szkolne, albo radiowęzeł na przykład, który był... Ja miałam w liceum radiowęzeł.
Ja sobie cały czas myślę w ogóle o roli dyżurnego, która nie wiem, czy w waszych szkołach była, ale u mnie
była. Była, oczywiście, ale
nie
ma.
To taka silnie skodyfikowana była.
Tak, dostęcie tablicy, przeniesienie kredy.
Sam rytm tego, kto kiedy jest dyżurnym.
Tak.
Dyżurny jest u mojej córki w zerówce, ale już potem patrzę, że nie ma go później w tych kolejnych klasach. Więc no, jeszcze wrócę do tego radiowęzła, no to jednak też była taka odpowiedzialność za to, co się tam puszczało i często mi no nie wiem, emitowaliśmy różne treści, które się mogły nauczycielom nie podobać, ale to też był jakiś taki rodzaj wzięcia odpowiedzialności, odwagi, jakiegoś takiego społecznego zaangażowania.
Mm. No tak, była też gazetka, tak jak mówisz, i jeszcze był sklepik szkolny, który też uczniowie często prowadzili.
Tak. Tak, dokładnie.
Ja sobie teraz tak myślę, czy, no nie wiem, taka może to jest zbyt odważna teza, ale czy nie jest tak, że mówiłaś Agnieszka, że Janek miał obciążenia fizyczne ponad siły swoje, a czy nie było przypadkiem tak, że wtedy po prostu dorośli też mieli często obciążenia fizyczne ponad siły i dzieci tak naprawdę mają te powinności, które również mają dorośli? Wydaje mi się, że od nas jako dorosłych też dzisiaj troszkę wymaga się, żeby nasz dzień był zabiegany, że nie mamy raczej pauzować i odpoczywać, że dzień ma tyle godzin, ile ma po to, żeby je spożytkować. I to się trochę przekłada właśnie na to, jak myślimy też o tej siatce godzinowej dzieci. A z drugiej strony właśnie te pokolenia, od których się zaczyna wystawa, dały mi do myślenia, że tym, co się pojawia w sferze powinności na waszej wystawie, to są no, dosłownie narzędzia, których też używali dorośli i też cały ich dzień kręcił się wokół tego. Jakby cały ten proces myślowy, powiem wam szczerze, uruchomiła mi historia, którą opowiadacie na waszych oprowadzaniach o grabiach, które dziadek wyrzeźbił dla wnuka.
Tak, tak. Takie grabie ja znalazłam nie w naszym muzeum, tylko w folwarku w Włochowie, jak robiłam tam kiedyś inwentaryzację, ale ja się zgodzę z tobą, to o czym ty mówisz, bo my też mamy jako dorośli mnóstwo obowiązków obecnie i nie możemy nadrobić pewnych jakichś
zaległości. Wiecznie nam się nawarstwiających.
Tak. Pokazują się nam takie możliwości uczestnictwa, tak? No, w kulturze na przykład, no bo jesteśmy akurat tu w Muzeum Etnograficznym. I ja na przykład nie jestem w stanie wszędzie być i wszędzie być na bieżąco, chociaż się staram. I podobnie jest, podejrzewam, z naszymi dziećmi. Zresztą tak jak Małgosia powiedziała, że my sami jakby nakręcamy tą spiralę, tak? Dokładając im, żeby oni byli cały czas na bieżąco, no bo są też, pamiętajcie, wyszło nam w poprzednich naszych spotkaniach, że jednak są projektem, więc projekt musi działać. No i a jeżeli chodzi o tego Janka, bo takie dwie rzeczy poruszyłeś. To znaczy z jednej strony dorośli pracowali ciężko fizycznie i dzieci pracowały ciężko fizycznie, no bo to się wiąże oczywiście z rozwojem technologicznym. Musieli wszystko robić ręcznie i to im zajmowało dużo czasu i tak dalej, i tak dalej. Więc w zasadzie cały czas pracowali. Ale tam te narzędzia, o których ty wspomniałeś, to jednak jest też trochę tak, że i na to my z Małgosią zwracamy uwagę, że po prostu przez to, że on był może to też jest śmiałe, ale że przez to, że to dziecko było niedorosłe, niedojrzałe, to o czym mówiłyśmy wcześniej, miało się tylko stać takim, było niegotowym dorosłym, to tak samo no jakby nie było tych przedmiotów dla niego dedykowanych, co mamy teraz, tak? No on musiał dojrzeć do tych grabi. To taka jakaś uwaga, atencja ze strony dziadka, który właśnie zrobił takie mniejsze grabki, bo wiedział, że i tak ten jego wnuk będzie to robił. Ja myślę, że oczywiście takich grabi na pewno było więcej i mimo tego, że te dzieci pracowały i to się, że tak powiem, to dla wszystkich było oczywiste, to jednak była jakaś troska i uważność o to, żeby na pewno nie robiły takich najcięższych prac. Taką mam nadzieję przynajmniej.
Myślę, że to też było tak, że one miały robić prace, które wykonają dobrze, czyli tak. Jeżeli praca wymagała użycia już jakiegoś specjalistycznego narzędzia, no to wymagała też jakiejś, nie wiem, dokładności, uważności i tak dalej, więc nie powierzano dziecku tej pracy, no bo może ono nie wykona jej dobrze. Stąd rzeczywiście nie było większości narzędzi dla dzieci. I dzieci, mimo że pracowały dużo, nie miały właśnie małych grabi czy małego koszyka. Czy, no po prostu używały tego, co dorośli, jak do tego dorosły. A jak były małe, to były takimi pomocnikami w rzeczach, które nie wymagały jakiejś umiejętności. One najpierw pewnie uczyły się przez obserwację.
Wydaje mi się, że tutaj też trzeba zrobić takie wyraźne rozróżnienie pomiędzy dziećmi, które się wychowywały bądź wychowują w mieście, a na wsi. To znaczy dzisiaj może to jest troszkę bardziej podobne doświadczenie, ale wydaje mi się, że im bardziej, posługując się językiem wystawy, im bardziej byśmy się cofali ku Jankowi, to tym bardziej ten rozdźwięk będzie widoczny. To znaczy jakiego rodzaju powinności będą udziałem dzieci ze wsi, a jakie udziałem dzieci z miasta, no bo ta ciężka praca fizyczna, no jest to chyba taki wyznacznik dzieci wiejskich.
Przede wszystkim, chociaż tak jak mówiłyśmy, w robotniczych na przykład domach, które powstawały masowo pod koniec XIX wieku i później w dwudziestoleciu międzywojennym, no to tam na przykład nie było bieżącej wody najczęściej. No to dzieci chcąc nie chcąc przynosiły tą wodę. Nie dlatego nawet, że rodzice wykorzystywali je właśnie, tylko na przykład rodziców zwyczajnie nie było w domu w tym czasie. Albo musiały przynieść ten węgiel, żeby do tego pieca dorzucić, bo rodziców nie było w domu, bo oni byli na przykład w fabryce, gdzie mieli długą zmianę. Te dzieci po prostu szybko wchodziły w obowiązki, które ktoś musiał w domu wykonać, kiedy dorosłych nie było. Tak myślę, że to...
Poza tym to były takie czynności, które nie wymagały wielkich umiejętności,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. No tylko rzeczywiście mogły były być ciężkie tak fizycznie. Zauważ zresztą, że my celowo nazwałyśmy tą kategorię powinnością, a nie obowiązkiem, bo w niektórych, przy niektórych postaciach właściwie im dalej, tutaj znowuśmy, czyli im bliżej naszej współczesności, tym bardziej to widać, że powinność to jest coś trochę innego niż obowiązek. Obowiązek to jest szkoła, obowiązek to jest, nie wiem, właśnie przyniesienie węgla, ale my chciałyśmy też pokazać pewne powinności, które dzieciom się wpaja, takie pewne postawy społeczne. To bardzo widać w tych pokoleniach właśnie Andrzeja, Magdy, a później naszych bliźniaków, czyli naszych współczesnych dzieci. Bo pokazujemy to trochę na przykładzie książek, które dla dzieci są wydawane. Tutaj pokazałyśmy Wojtka, który został strażakiem, który co ciekawe wciąż jest w lekturze, wprawdzie uzupełniającej, ale dzieci niektóre nadal tą książkę czytają chyba w drugiej czy trzeciej klasie. No
dla mnie było szokiem, że ona jest u Andrzeja, a nie w moim pokoleniu.
No bo ona w naszym też była, a jeszcze nadal się czasem pojawia. No ale ona jest u Andrzeja, dlatego że została wydana w 50 roku i to było pierwsze pokolenie, które się na nie wychowało. Gdzie przypomnijmy, bo może nie wszyscy słuchacze to Wojtka czytali, Wojtek ratuje niemowlaka z płonącego budynku. Wbiega tam, kiedy ten niemowlak, co ciekawe, jest zostawiony sam. On jest sam w domu, bo wszyscy są pewnie w polu, a tam mały Henio leży w kołysce, więc ten kilkuletni Wojtek wbiega i ratuje to dziecko. I to jest postawa, która jest no, godna naśladowania. Tak? Wojtek jest takim wzorem odważnego
bohatera,
który właśnie no, zachowuje się tak, jak trzeba. I to jest też powinność, dbanie o ludzi wokół, bycie takim uważnym na tą swoją społeczność. Ja nie mówię, że teraz tego nie ma. Ostatnio oglądałam taki materiał w ogóle w jakimś informacyjnym programie o uczniu, bodajże liceum czy technikum, który właśnie też w przypadku pożaru okazał się tym, który uratował matkę z dzieckiem, ale nie dlatego, że wbiegł tam do środka, tylko on pobiegł po pomoc, podczas gdy inni kręcili ten pożar telefonami filmy, słuchajcie. Tak. I on rzeczywiście dostał jakiś dyplom tam od straży pożarnej i tak dalej, więc to jest taki współczesny Wojtek trochę. Ale tak, no Brzechwa z kolei te piętnowane postawy bycia samochwałą, czyli nie wypadało mówić o sobie dobrze. Dzisiaj staramy się uczyć dzieci, może nie tak, żeby były samochwałą, ale żeby znały swoją wartość, miały poczucie tej własnej wartości, tak? Piętnowanie bycia leniem to tak naprawdę jest piętnowanie tego też odpoczywania trochę, tego, że człowiek siedzi i niczym konstruktywnym się nie zajmuje. Z kolei u bliźniaków mamy takie bardziej już postawy indywidualistyczne, chociaż one też są z tego pokolenia, na przykład, które ma dbać o ekologię, tak? One mają drukowane, że mają też dbać o jakieś wspólne dobro. Tylko to nie są takie postawy, powiedzmy, bohaterskie. Tylko to jest takie ciche bohaterstwo przy tym segregowaniu śmieci.
U Andrzeja pojawia się ławka szkolna jako wyraz tego, że szkoła staje się powinnością, ale jeszcze przed chwilą była wyrazem troski. Czyli też tutaj obserwujemy jakąś zmianę wartościowania tego obowiązku szkolnego. No właśnie, obowiązku szkolnego to już samo.
Tak, wcześniej to jest prawo bardziej. U Hani to jest jeszcze prawo, u Janka tym bardziej, bo u Janka w ogóle nie ma obowiązku szkolnego. Jest przywilej chodzenia do szkoły. Później to jest wyraz troski, bo wciąż nie dla wszystkich rodziców jest oczywiste, żeby to dziecko do tej szkoły posłać, chociaż jest ona bezpłatna i mogą to zrobić. A u Andrzeja to w zasadzie jest już obowiązek. Niektóre dzieci
nie chodzą
do tej szkoły właśnie na wsi, chociażby, bo mają wykopki akurat.
Właśnie pokazujemy na tej wystawie usprawiedliwienia szkolne z tamtych lat, gdzie widać taką powszechność podczas, nie wiem, wykopków, czy nie wiem, zawianej drogi i tego, że dzieci na wsi nie mogą się dostać, bo nie ma tam autobusu i zajmują się chorym rodzeństwem. I takie usprawiedliwienia były powszechne. No i nikogo to jakoś tam specjalnie nie dziwiło, tak? Że takie sytuacje się zdarzały.
Tak, ale to już jest rzeczywiście obowiązek. Mhm. U Magdy też. U Magdy jeszcze nam wchodzi klucz jako powinność. To jest bardzo ważne, no bo pokolenie z kluczem na szyi, czyli powinnością jest samodzielność tak naprawdę. Tak.
Też jak podpytywałem swoich kolegów i koleżanki, to okazuje się, że wszyscy, mimo że pochodzimy z różnych części Polski, słyszeliśmy na pewnym etapie to samo od swoich rodziców, traktujesz dom jak hotel. A propos tego klucza.
Też znam to.
Więc... No ja ostatnio mogłabym
użyłaś
powiedzieć...
tego?
Tak, użyłam tego. Chyba dzisiaj rano nawet. No tak, ale rzeczywiście ten klucz jest taki symboliczny i to takie właśnie, te takie drobne obowiązki, które jakby pokazują, miały pokazać, tak mi się wydaje, miały nas nauczyć takiej też odpowiedzialności za wspólnotę, jaką jest rodzina i dom, prawda? Czyli to wystawianie tej butelki na mleko, to podlewanie tych kwiatków.
No, wyrzucenie śmieci,
te drobne zakupy na ten kot, ewentualnie nakarmienie go.
Wyjście z psem.
Właśnie to, że no ja też oczywiście otwierałam sobie kluczem na szyi drzwi i podgrzewałam sobie tam coś do jedzenia, co było wcześniej przygotowane. Albo robiłam sobie kogiel-mogiel, pamiętam, z 4 jajek. I odrabiałam lekcje i mogłam sobie wyjść na podwórko. No ale miałam takie poczucie, że to ja jestem odpowiedzialna za ten dom, tak? Czyli no jakoś...
No choćby za zamknięcie tych drzwi.
Na przykład.
Albo...
Dokładnie. No i zapilnowanie klucza, bo zdarzyło mi się parę razy siedzieć na schodach i korzystać z gościnności sąsiadów. Jak klucza zapomniałam albo nie daj Boże gdzieś zgubiłam.
Podoba mi się to, co zauważyłaś, że te powinności są też wyrazem troski faktycznie, aczkolwiek powiem wam szczerze, że ja mam trochę problem przy pokoleniu Janka i Hani, czy aby na pewno tam to w ten sposób wyglądało, chociaż dopuszczam też taką myśl, że może być w ten sposób, że no, mój świat wartości i motywacji jest już na tyle odległy od tamtego, że po prostu może tego nie rozumiem, albo trudno mi jest to w ten sposób zrozumieć, ale przechodząc na drugi koniec wystawy, czyli do bliźniaków naszego najmłodszego pokolenia, pojawia się to tam chociażby książka Kicia Kocia mówi nie. Pojawiają się zajęcia z psychologiem, zajęcia terapeutyczne w tej siatce powinności tygodniowych. My właśnie, to też jest ciekawe, że my byliśmy uczeni autonomii i można powiedzieć, że nasze dzieci również, tylko chyba troszkę w inny sposób.
Bo może w ogóle my ją inaczej rozumiemy, niż rozumieli ją nasi rodzice na podobnym etapie, tak? Czyli takiego dobrostanu emocjonalnego. Myślę, że to, co ty zauważyłeś zresztą, dzieci pracowały ciężko, bo dorośli pracowali ciężko. Dzisiaj dzieci mają mnóstwo takich aktywności od rana do wieczora, bo my dorośli też tak trochę żyjemy i trochę tak samo jest z choćby, nie wiem, korzystaniem z terapii psychologicznej, że teraz dorośli korzystają i to jest jakąś tam normą, w miarę nie wstydzą się tego, przynajmniej w jakichś okresach. I dzieci też. Dziecko ma problem, to trzeba się poradzić. Kogoś, kto się zna i pomoże nam go rozwiązać. Kiedyś ani dorośli nie korzystali, ani dzieci. I tak samo z mówieniem nie. Dzisiaj uważamy umiejętność odmówienia, tak? Za cenną, tak? Tak. Trzeba być asertywnym w jakiś sposób, kulturalnie, ale jednak. I dziecko też musi umieć powiedzieć nie. Natomiast kiedyś, po pierwsze, dziecko w ogóle nie mogło powiedzieć nie dorosłemu. Tak. Ale po drugie, dorosły też miał z tym, myślę, ogromny problem, zwłaszcza w pracy czy w stosunku do starszych od siebie. Mhm.
Powiedzcie, czy od strony konstruowania wystawy ta kategoria stwarzała wam szczególną trudność? Bo mam wrażenie, że o ile w poprzednich kategoriach mogliśmy obracać się wokół przedmiotów, o tyle tutaj to jest taka kategoria, która mocno dotyka jednak świata idei, wartości i jej wyraz taki materialny, który no w pracy muzealnika zawsze gdzieś trzeba znaleźć, żeby zbudować wystawę z jakichś obiektów, no może przedstawiać szczególną trudność.
Bliźniaki chyba były najtrudniejsze z tą powinnością, tak. Bo jednak też jest, tam jest, wydaje mi się, że też jest taki rodzaj monolitu, jeżeli chodzi o te obowiązki, że one generalnie, no ta szkoła i ta taka nadmiarowość tych zajęć dodatkowych, one są aż takie pełzające generalnie, jest ich tak dużo, że trudno tam, nawet mam takie wrażenie, że jakieś aktywności, które teoretycznie miałyby no nie wiem, kopanie ogrodu, jakaś akcja sobotnia, która też jest teoretycznie...
Byłaby bardziej frajdą.
Hmm. Albo to, co, o czym rozmawiałyśmy, czego, co byś chciał najbardziej. Pamiętasz, rozmawiałyśmy o tym, jak pytałyśmy dzieci, żeby rodzice ze mną spędzili trochę czasu. Tak,
tak.
Żeby,
i to mogłoby być sprzątanie nawet.
Sprzątanie czy wspólne gotowanie. Dokładnie. Na przykład. Tak? To jest też, i to jest jakaś aktywność, to jest też jakaś nauka, czyli rodzaj pewnego obowiązku, powinności, który rodzic tam próbuje jakoś przekazać dziecku, albo czegoś spróbować nauczyć. Urasta to w obecnych czasach do roli takiej no, jednak przyjemności.
Tak, no tak? Mój syn środkowy, który ma w tej chwili 11 lat, ma takie hasło często, a zrobimy coś rodzinnie? I to właśnie może być wszystko. To może być obejrzenie filmu albo zagranie w jakąś grę, ale to może być właśnie zrobienie czegoś do jedzenia. Albo no co
nie, przekopanie ogródka
byle
babci,
by to
tak?
było razem, bo to jest no, jakaś rzadkość. Mijamy się. Wszyscy mamy dużo obowiązków i dorośli, i dzieci. Ale ja myślę, że więcej problemu jako abstrakcyjna sprawia nam autonomia jednak niż powinność. Jasne, powinność im dalej jakby w czas, tym była trudniejsza, bo tam u Janka rzeczywiście przedmioty wiązały się z tymi obowiązkami. U Hani też. I najtrudniej nam było już, im później u Magdy, właśnie u bliźniaków było coraz trudniej, bo te obowiązki też może były mniej uchwytne. Właśnie tutaj ten klucz jako symbol samodzielności. Tak? Się pojawił,
było to też chyba trudne, bo chyba o to Łukasz też chyba mi się wydaje, że chcesz o zapytać, że od strony takich obiektów, tak? Przedmiotów, że to też jest często tak, właśnie to, co ty powiedziałeś, że te obowiązki, ale nie tylko obowiązki, bo i w pewien sposób i frajda nawet, tak? One są jakby niematerialne. Znaczy, tak, no, w kolekcjach muzealnych nie mamy takich przedmiotów. To znaczy, nam jest, no to już jest oczywiście opowieść na inny czas i na inne spotkanie, ale a propos tych dziur w kolekcjach, których my nie mogłyśmy pokazać pewnych zjawisk, dlatego starałyśmy się tymi nagraniami właśnie, badaniami, jakimiś fotografiami pokazać to, co chciałybyśmy, żeby nasz widz zrozumiał i odebrał, no bo rzeczywiście tych przedmiotów jest bardzo mało. Nawet jak spojrzysz na frajdę, która będzie naszym kolejnym spotkaniem. Tak,
tak? Ale to, jakby mimo tego, że wcześniejszych pokoleniach jest ich więcej, prawda?
Tak.
Przy Janku jest ich najwięcej. Mimo, że mogły się nie zachować, to jakoś bardziej te wszystkie obowiązki były związane, no może dlatego, że robiło się różne rzeczy ręcznie i tak dalej, właśnie z tym, z przedmiotem, z jakimś obiektem. A teraz jest to takie bardziej nieuchwytne.
No wiele czynności choćby naszego życia unifikuje się w postaci telefonu bądź komputera i dokładnie, to może być samym problemem. Celowo o to pytam, dlatego że ja powiem wam szczerze, że dopiero w pewnym momencie zauważyłem, że ta wystawa jest tak naprawdę w sensie materialnym jedną wielką metaforą. To znaczy każdy przedmiot niesie ze sobą jakąś treść i też chciałbym zwrócić uwagę naszym gościom właśnie na to, że warto jest przy każdym się, może nie przy każdym obiekcie, bo to troszkę by zajęło dużo czasu, ale jednak z jakąś uwagą i też namysłem patrzeć na to, w jaki sposób dobrałyście te przedmioty, no bo nie jest prosto opowiedzieć historię za pomocą przedmiotów.
Tak, to jest to, co my wszyscy chyba głównie się spotykamy ze słowem albo pisanym, albo mówionym, a pokazać coś na wystawie często jest rzeczywiście trudno. Dużo się nagłowiłyśmy, ale cieszę się, że widzisz, że każdy przedmiot jest jakimś tam znakiem. I rzeczywiście albo każdemu przedmiotowi, albo takiej grupie przedmiotów towarzyszy jakiś tekst, który wyjaśnia, dlaczego on jest taki symboliczny.
No wydaje mi się, że jeżeli mamy się za czas jakiś spotkać i porozmawiać trochę o frajdzie, to naszym gościom zdecydowanie powinno dać właśnie frajdę to, że kiedy podejdą z uwagą, namysłem do wystawy, odczytają ukryte tam treści, no to mają frajdę przynależenia do jakby nie było trochę elitarnego klubu odbiorców wystaw.
No to bardzo, bardzo miłe i krzepiące. No, my się też w ogóle bardzo tego bałyśmy i cieszymy się, że to ludzie widzą, odwiedzający nas i, no i nasi koledzy, to wiadomo, że widzą. Ale to, że właśnie my się tego najbardziej bałyśmy, że to, co my tam mamy w głowie i chcemy to przekazać, że to będzie niezrozumiałe, że właśnie ludzie nie zobaczą tych metafor, nie zobaczą tego, że to jest jakby taki rodzaj tylko te przedmioty na tej wystawie to są tylko jakieś takie odnośniki, takie jakby punkty, dzięki którym możesz iść gdzieś dalej i sobie tak naprawdę jakimś strumieniem wędrować nawet w swoje takie meandry pamięci, które dotyczą twojego dzieciństwa i różnych tych kategorii. Więc to jest miłe, że to nam się udało. No ale rzeczywiście, no jest to trudno oczywiście bawić się, że tak powiem, przedmiotami i próbować pokazać rzeczy ważne dla nas, no ale jest to niesamowita zabawa. To tak a propos frajdy przyszłej.
Wystawa jest do zobaczenia do końca maja, a nawet jeszcze kilka dni dłużej, bo 1 czerwca to sobota, więc myślę, że Dzień Dziecka to będzie taki ostatni moment, kiedy będzie można z tą wystawą jeszcze w jakąś interakcję wejść. Czy wy eksploatowałyście już temat dzieciństwa? Nie ciągnie was do czegoś innego? Bo pracę nad wystawą zaczęłyście przecież od stworzenia katalogu.
Ciągnie nas. Ja mam wrażenie, że przeszłyśmy te wszystkie skoki rozwojowe, nie? Straszne.
Kamienie milowe.
Kamienie milowe.
Tak, znaczy myśmy... Katalog to już w ogóle wydaje mi się, że daleka historia, chociaż bez niego ta wystawa na pewno by wyglądała inaczej. To była pierwsza próba pokazania tematu dzieciństwa w taki może inny sposób, niż na początku wydaje się oczywisty, czyli nie przez przedmioty służące, nie wiem, do zabawy, nauki, opieki nad dziećmi i tak dalej, tylko stworzenie jakichś kategorii.
Takich nieoczywistych.
Takich nieoczywistych, może dla muzealnika, ale bardziej stworzonych z punktu widzenia dziecka. Czyli kim dziecko na przykład było podczas różnych obrzędów. Czy ono było tylko widzem. Czy było bohaterem tych obrzędów. Czy bardziej aktorem, który brał w nich udział. Czym dany przedmiot był dla dziecka? Czy był dla niego, nie wiem, skarbem, bo był ukochaną zabawką? Czy to był rodzaj na przykład takiej szkoły życia i naśladowania dorosłych w jakiejś zabawie? Tak starałyśmy się patrzeć oczami tych dzieci bardziej niż dorosłych. I to było na początku trudne, ale myślę, że to nam pomogło też właśnie przy stworzeniu tych kategorii na wystawie.
Tak, bo też staramy się patrzeć tak z punktu widzenia dziecka. Zresztą ten katalog, jeżeli państwo chcielibyście się z nim zapoznać, on jest cały czas w wersji elektronicznej na naszej stronie. Czy ciągnie nas do czegoś innego? Tak, no ciągnie nas do... Nie wiem, czy ja mogę już zdradzać, bo nie chciałabym zapeszać, ale ciągnie nas mocno na ten drugi biegun, czyli ciągnie nas do starości. Mam nadzieję, że to nie w związku z upływającym czasem. Ona przychodzi do głowy, ale jednak ona jest w pewien sposób podobna do dzieciństwa. Tylko jest jak trochę jak w odwróconym zwierciadle, ale dużo jest podobnych rzeczy. Nawet dzisiaj rano, jak piłam kawę, to miałam taki pomysł, że w zasadzie tą starość, jakbyśmy się bardzo postarały, to mogłybyśmy na tej samej scenografii zrobić.
Prawda.
Ale to by było zbyt proste i odtwórcze, a my tu jesteśmy bardzo twórczy w muzeum, więc wymyślimy coś innego. Na pewno, jeżeli chodzi o wystawę, to nie wiem, czy to od razu. No, chcemy jakoś pochylić się nad badaniami starości, tego jak ona teraz wygląda od strony antropologicznej.
Tak, bo ona też się ogromnie zmieniła, tak jak dzieciństwo, albo zmienia się. Dzieciństwo chyba się zmieniło wcześniej troszeczkę.
Szybciej, bo dzieci są szybsze niż
seniorzy. Ale generalnie tak. Starość też się zmienia na szczęście i podejście do tej grupy, która tak jak dzieci jest może grupą trochę z jednej strony słabszą w sensie takim fizycznym, w sensie ekonomicznym też, a jednocześnie jest grupą ogromnie ciekawą, tak, bo jest w takim czasie swojego życia, kiedy
wszystko może,
a nic nie musi w zasadzie.
Dokładnie, tak. No i zupełnie zmieniła się też jej jakby taka funkcja, tak? Właśnie zniknęła i to jest najbardziej chyba przykre, taka potrzeba. Po prostu żyjemy w kulcie pięknej młodości i ta starość została zepchnięta gdzieś tam na margines, a zupełnie nie próbuje się wyciągnąć tego potencjału, który jest w starszych osobach, który mogłyby naprawdę to społeczeństwo jakoś zasilić. I myślę, że to jest chyba takie najbardziej przykre, a nie sprawiedliwe. I myślę, że mam nadzieję, przynajmniej z tego co widać, że będziemy jakby ten wektor się przekręci i będziemy to szli ku zmianie.
Jesteśmy cały czas w powinności, to sobie tak myślę, że powinnością dzieci kiedyś też był ten szacunek dla starszych, a tego dzisiaj nie ma za bardzo. To znaczy dzisiaj jakby sam fakt, że ktoś jest starszy, nie sprawia, że on zasługuje z automatu na większy szacunek niż ten młody. I to też się wiąże z tym, że dzisiaj ta na przykład nasza wiedza życiowa nie idzie tak liniowo. To nie jest już tak, że ten najstarszy ma największą wiedzę, bo na przykład technologia, która wchodzi, sprawia, że często dzieci uczą rodziców różnych rozwiązań technologicznych, tak, czy już nie mówiąc o dziadkach. Więc nie jest już tak, że ten starszy to jest taki mędrzec.
No i cieszę się, że w taki sposób nam się starość z dzieciństwem splotła, ale zanim o tym, to oczywiście za czas jakiś spotkamy się raz jeszcze, żeby porozmawiać o frajdzie, na co już teraz serdecznie zapraszamy. Dziękujemy Państwu, że byliście Państwo z nami. Zapraszamy na wystawę Dzieciństwo i na wszystkie inne wystawy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jesteśmy na Kredytowej 1 w samym centrum Warszawy, a ja dzisiaj byłem w Kuratorium Etnograficznym i rozmawiałem z Agnieszką Grabowską i Małgosią Kunecką, kuratorkami wystawy Dzieciństwo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.